Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie będziemy mówili o zbrodniach nierozliczonych. W Muzeum Pamięci Sybiru odbyło się takie spotkanie, w którym uczestniczyli ludzie mający do czynienia z tego rodzaju zbrodniami, działający w różnorodnych ruchach, gdzie próbuje się nazwać zbrodnie i poszukiwać zbrodniarzy w Argentynie i w Rosji. Teraz część argentyńska w naszym programie. Rozmawiam z panią Analią Kalinek z Historias Desobedientes, organizacji funkcjonującej w Argentynie, próbującej wyjaśniać zbrodnie tamtejszych reżimów. Zacznę od pytania, czy to łatwo, jak z wyjaśnianiem tego rodzaju wydarzeń w historii państwa zajmują się rodziny oprawców i dlaczego? A nie tylko ci, którzy zostali poszkodowani.
En mi opinión, tiene que ver con un doble trabajo. Un trabajo social que la comunidad, que la sociedad llevó adelante en materia de poder entender lo que había pasado, de los crímenes que se habían cometido. Y de la mano de ese trabajo y de esa conciencia social, los propios familiares de los victimarios tener que tomar un posicionamiento que en principio es humano, es ético, de rechazar los crímenes que cometieron, en mi caso, mi papá, en general los casos de los familiares.
Moim zdaniem to jest taka podwójna praca, bo z jednej strony chodzi o to, że to społeczeństwo wychodzi z taką inicjatywą ze względu na taką świadomość społeczną, żeby dążyć do tego, żeby dążyć do prawdy. A z drugiej strony to, że są to członkowie rodzin oprawców, no w pierwszej kolejności trzeba tak jakby odrzucić tą akceptację zbrodni i trzeba też wyjść naprzeciw tej chęci poszukiwania, dążenia do prawdy.
Kolejna kwestia to jest poszukiwanie tej prawdy, kiedy państwo nie chce tej prawdy. Na ile to właśnie naciski społeczne mają doprowadzić do tego, żeby wyjaśniać zbrodnie i nazwać po imieniu oprawców.
Es el punto neurálgico porque yo creo que historias desobedientes, un movimiento de esta naturaleza puede surgir porque hubo un trabajo de juzgamiento a los responsables. En mi caso, yo no tuve que ir a investigar. La justicia investigó, juzgó y condenó a mi padre por delitos de lesa humanidad. Hay otras realidades sociales en otros países donde se guarda silencio y esto termina dañando el tejido social y generando traumas colectivos que permanecen en la sociedad y si la segunda generación no habla, tiene que hablar la tercera o la cuarta. Pero en algún momento esto se tiene que poder hablar, se tiene que poder decir y se tiene que poder trabajar a nivel social, porque el daño está hecho. I hay que repararlo.
Tak naprawdę to jest taki newralgiczny punkt. Jeśli chodzi o Historias Desobedientes, to ruch o takiej naturze mógł powstać dzięki temu, że był proces, że osądzono tak naprawdę oprawców. To sprawiedliwość doprowadziła do tego, że mojego ojca osądzono i skazano tak naprawdę za zbrodnie przeciwko ludzkości. Są też inne kraje, gdzie się milczy, gdzie nie rozmawia się na takie tematy i powoduje to traumę społeczną i też narusza taką tkankę społeczną, bo w momencie, kiedy jest takie milczenie, to czasami drugie albo trzecie pokolenie chce w końcu dojść do tej prawdy i zabiera głos.
Czy tej prawdy można uniknąć?
En mi familia tengo dos hermanas y un padre que siguen negando la verdad. La verdad está. Duele verla y aceptarla, pero la verdad está. No se puede evitar.
W mojej rodzinie są jeszcze dwie siostry i ojciec i oni negują prawdę. Ale tak naprawdę pomimo tego, że to boli, to jednak trzeba prawdę zaakceptować. Nie można jej uniknąć.
Także w sensie społecznym.
Nosotros en Argentina hay 30.000 personas detenidas, desaparecidas, y las madres, los hermanos, los hijos de esas personas siguen buscando, siguen preguntando dónde están. Esa verdad está todo el tiempo en las calles, todo el tiempo en las casas, todo el tiempo en las familias. Hay familias como la mía que prefieren mirar para otro lado o decir que eso no existe, pero está. Está en las calles, está en la vida misma y estamos muchas personas comprometidas en acompañar a que esa verdad salga a la luz.
W Argentynie jest 30 tysięcy osób zaginionych, zatrzymanych, osób, których matki, których dzieci wciąż szukają i szukają w tym samym czasie tej prawdy. I ta prawda jest na ulicach, jest w rodzinach. Są takie rodziny jak moja, które odwracają głowę i nie chcą o tym rozmawiać, ale my jako taka grupa osób chcemy, żeby ta prawda wyszła na jaw. Musimy do niej dążyć.
30 tysięcy to tylko zaginionych. A ile było tych ofiar, kiedy funkcjonowała junta w Argentynie?
Las víctimas entendidas como las personas que fueron directamente atacadas son las personas que están detenidas desaparecidas, además los sobrevivientes. Y las madres, las abuelas, los hermanos, los hijos también son víctimas porque siguen sufriendo al día de hoy esas ausencias. El daño es inconmensurable. Las víctimas son muchos más. Se calcula estimativamente a partir de datos, a partir de la cantidad de centros clandestinos de tortura y de exterminio que hubo en Argentina, que son 30.000. Pero lo cierto es que las personas que cometieron estos crímenes siguen guardando silencio y no dan la información acerca de estas personas y su destino.
Jeśli chodzi o ofiary, to z jednej strony są te osoby, które bezpośrednio zostały, że tak powiem, zaatakowane, ale to jest dużo więcej osób, bo to są też matki tych osób, dzieci tych osób, wszystkie te osoby, które tymi nieobecnościami zostały dotknięte i które z tego powodu do dzisiaj cierpią. I tak naprawdę w oparciu o dane dostępne z różnych jakby archiwów, z różnych miejsc zagłady i z różnych innych źródeł szacuje się, że to jest 30 tysięcy osób w przypadku takich ofiar, ale wiemy, że ta liczba jest dużo większa. To jest nieobliczalne, to nie jest do policzenia, ile jest takich osób.
Miała Pani okazję spotkać osoby, bo w Argentynie część tych, którzy funkcjonowali w ramach junty zostało ukaranych, ale podejrzewam, że nie wszyscy. Ale miała Pani okazję spotkać dzisiaj osoby, które uczestniczyły w dramatycznych wydarzeniach, w których zbrodniarze nie zostali w ogóle ukarani.
Eso, a mi parecer, y pensándolo también en términos personales y en términos sociales, es algo muy grave, ¿no? En Argentina hubo mucho juicio, más de 1000 personas, incluida mi papá, fueron juzgadas y condenadas con juicios orales y públicos por estos crímenes. Vengo de estar en España, vengo de estar en Alemania y ahora aquí en Polonia y puedo intuir que el no hablar, el no trabajar socialmente estos temas hace que sea necesario buscar la manera de reparar. Por eso me parece muy importante el trabajo de estos espacios, de los sitios de memoria que buscan, a pesar de las distancias, del tiempo, conservar los testimonios, conservar esos objetos, conservar esas historias que puedan dar cuenta, porque si no son los hijos, serán los nietos, y si no los bisnietos, que en algún momento van a necesitar poder entender qué es lo que pasó y buscar también la manera de que nunca más se repita.
To są takie dwie perspektywy z mojej strony. Perspektywa osobista i też perspektywa społeczna, kiedy się temu przyglądam. W Argentynie tak naprawdę ponad 1000 osób zostało poddanych takiemu osądowi, wzięło udział w procesach publicznych, otwartych, i to też wśród nich jest mój ojciec. Natomiast byłam w takich krajach jak Hiszpania, jak Niemcy, teraz jestem w Polsce, przyglądam się temu, co tam się dzieje. Myślę, że nieprzepracowanie społecznie tych tematów powoduje to, że trzeba znaleźć jakiś sposób takiego naprawienia tej całej sytuacji, i takie miejsca jak te, jak muzeum, w którym teraz jesteśmy, są bardzo ważne, bo to są miejsca, które też gromadzą pewne historie, pewne rzeczy, które też przypominają o tym, co się wydarzyło, a To jest tak, że jeżeli dzieci nie dotrą do tej prawdy, to będą chciały do niej dotrzeć wnuki, być może prawnuki. W którymś momencie, w którymś pokoleniu będzie takie dążenie.
No ale za wschodnią granicą nie ma takiego dążenia od wielu, wielu lat i nie widać na horyzoncie. A nawet rachunek krzywd znowu pracuje, bo są działania w Ukrainie.
Sí, estamos viendo a nivel mundial un resurgimiento de los discursos de odio y de derecha. Por eso me ilusiona pensar que un movimiento como el de nosotros, el de Historias Desobedientes, donde los familiares de los perpetradores salimos a contar la vergüenza que luego sentimos, la culpa que nos da, la humillación que significa tener a un familiar capaz de cometer esas atrocidades, pueda generar conciencia para que no se siga repitiendo. Y algo que dije durante la charla es también pensar que si tanto odio y tanto daño es posible, tiene que haber un amor capaz de contrarrestar eso. Nosotros vamos en la dirección del amor, vamos en la dirección de una construcción social, vamos en la dirección de un lugar donde se puedan respetar al que piensa diferente, al que tenga otra costumbre. Ese es el mensaje también que en Argentina nos dieron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
Tak, i jest taki dyskurs nienawiści i to się powtarza. Rzeczywiście, ja bym chciała wierzyć, że my dzięki takim działaniom jak w Historias Desobedientes na przykład pokazujemy, że wstyd, poniżenie i wina to jest coś, z czym musimy się zmierzyć, żeby to się więcej nie powtórzyło. Tak jak już powiedziałam podczas spotkania, z jednej strony, kiedy jest tak dużo nienawiści i tak dużo zniszczeń czy po prostu szkód, to musi dla tej przeciwwagi istnieć dużo miłości. I my właśnie w tą stronę idziemy. Idziemy w stronę takiej konstrukcji społecznej, miłości, szacunku dla tych wszystkich, którzy myślą inaczej, czy którzy są po prostu inni, tak żeby więcej się takie okropności już nigdy nie powtórzyły. I myślę, że to wynosimy po części z tych działań kobiet, matek, babć z właśnie Plaza de Mayo w Argentynie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Analia Kalinec z Historias Desobedientes w Argentynie, a za chwilę w naszym programie porozmawiamy z dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru, profesorem Wojciechem Śleszyńskim.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński. Przed chwilą słyszeliśmy o niewyjaśnionych, nieukaranych zbrodniach wewnętrznych, wewnątrzpaństwowych. Natomiast my, jako kraj, mamy cały czas do czynienia z olbrzymią liczbą zbrodni, ale międzypaństwowych, nie tylko tych wewnętrznych, ale w starciu z naszymi wrogami i też do dzisiaj nierozliczone.
No, przede wszystkim z perspektywy naszego Muzeum, Muzeum Pamięci Sybiru, są to zbrodnie związane z okresem komunizmu, szczególnie z tym okresem stalinizmu. To jest tak, że widzimy, że nie ma woli politycznej, ale za tym idzie tak, że nie ma woli społecznej na obszarze współczesnej Rosji czy na obszarze Białorusi, żeby z jednej strony zająć się ukaraniem zbrodniarzy, albo przede wszystkim zacząć otwarcie rozmawiać o tym problemie. Bo mówmy się, 80 lat, już ponad 80 lat po wojnie, zbliża się ta rocznica. Tak naprawdę ukaranie zbrodniarzy dzisiaj jest niemożliwe, po prostu te osoby już nie żyją. Ale otwarta dyskusja, na to cały czas czekamy. I z perspektywy Rosji widzimy, że chyba długo jeszcze się nie doczekamy, bo to, co się dzieje w Ukrainie, raczej tylko pogłębia tą sytuację, czyli tak naprawdę patrzenia na ten czas komunizmu jako na czas pozytywny, najlepszy, jeden z najlepszych w historii Rosji.
Ale jak ustanowić mechanizmy, jak doprowadzić do tego, żeby wykształcić tę potrzebę przeżycia tej traumy, nazwania zbrodni, wyjaśnienia zbrodni. Bo już nie mówię o zadośćuczynieniu, chociaż też powinno się w ramach międzynarodowych organizacji, w ramach współpracy międzypaństwowej, ogólnoświatowej, ustalić mechanizmy rekompensat.
No nie miejmy wielkich złudzeń. My jako państwo polskie będziemy mieli, mamy, a myślę, że w przyszłości też będziemy mieli stosunkowo mały wpływ na to, co Rosjanie będą chcieli zrobić. Tak naprawdę tą największą pracę muszą oni przepracować sami. Oni sami muszą dojść do wniosku, że podobnie tak jak Niemcy po II wojnie światowej, trochę pod przymusem Amerykanów, ale zaczęli mówić bardziej czy mniej otwarcie o zbrodniach nazistowskich, do tego samego muszą dorosnąć Rosjanie. I to musi być ich własna wewnętrzna decyzja. Natomiast co my możemy robić? My możemy robić to, co robimy w Muzeum Pamięci Sybiru. Dawać przykłady, pokazywać, że ze zbrodniami podobnymi, oczywiście nie w skali, bo te zbrodnie, jeśli chodzi o skalę sowieckie, są nieporównywalne. Możemy je porównywać tylko do zbrodni nazistowskich, ale wiemy, że wszystkie zbrodnie komunistyczne przynajmniej kilkakrotnie przerosły zbrodnie nazistowskie. Pamiętajmy o Chinach, pamiętajmy o Wietnamie, o Kambodży, ale podawać przykłady, gdzie w innej części świata mieliśmy do czynienia z dyktaturami. W przypadku Argentyny była to dyktatura prawicowa, ale gdzie osoby, gdzie państwo próbuje się zmierzyć, a tam, gdzie nie może państwo, robią to sami obywatele. W Muzeum Pamięci Sybiru gościliśmy osoby wyjątkowe. Osoby z Argentyny, które są dziećmi zbrodniarzy. Jedna z naszych bohaterek, Alina Kalinek, jest córką ojca, który miał przydomek doktor K, dlatego że wykorzystywał narzędzia lekarskie do wymuszania zeznań. Udowodniono mu 5 zbrodni, ponad 147 przypadków udziału w terroryzowaniu ludzi, w stosowaniu narzędzi terroru. Dzisiaj odsiaduje dożywocie w jednym z więzień w Argentynie. Natomiast córka z innymi podobnymi osobami postanowiła stworzyć Stowarzyszenie Historii Niepokornych. Historii Niepokornych, gdzie, proszę zobaczyć, to dzieci zbrodniarzy, przecież też ofiary tego systemu, opowiadają i chcą opowiadać o tej sytuacji. Wracając na nasz grunt do Rosji, tam nawet nie ma takiej dyskusji.
A nawet próbuje się wsadzać tych, którzy chcą wyjaśniać te zbrodnie stalinowskie. Zobaczmy, co się stało z ruchem Memoriał.
Dokładnie, z ruchem Memoriał, który nie może działać. Mam nadzieję, że już na początku roku będziemy gościli właśnie laureata pokojowej Nagrody Nobla tutaj w naszym muzeum, bo już jestem po wstępnych rozmowach. Chcielibyśmy zaprosić przewodniczącego Memoriału do nas, do muzeum. Zresztą sam kilkukrotnie powtarzał, że chciałby, bo nie mógł być na otwarciu, chciał także odwiedzić nasze muzeum. Tak naprawdę nie ma w tej chwili otwartej rozmowy w Rosji, ale ich to także czeka. Będą musieli w jakiś sposób przerobić te zbrodnie. A my ze swojej strony powinniśmy to przypominać. My powinniśmy badać na tyle, na ile możemy. Powtarzam, na tyle, na ile możemy, bo dzisiaj jesteśmy w takiej trudnej sytuacji jako historycy, że nie mamy znowu dostępu do archiwów postsowieckich na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy. Dobrze, że współpracujemy z Kazachstanem i Uzbekistanem. Uzyskujemy nowe dokumenty, ale tak naprawdę główny zasób tych dokumentów jest w Rosji.
Wracając jednak do tych niewyjaśnionych zbrodni i do tej potrzeby, ażeby te ruchy były, skoro państwo nie może tych spraw wyjaśniać, no to w Rosji kolejny garb, że tak powiem, niewyjaśnionych zbrodni narasta. Myślę tutaj o tym konflikcie w Ukrainie, o tym, jak traumatyczne wydarzenia tam mają miejsce. I to wszystko też będzie musiało wyjaśnić. Szczęściem, że przynajmniej strona ukraińska próbuje to wszystko zbierać, dokumentować.
Tak, ale dzisiaj patrzymy perspektywy i staramy się zrozumieć w tej dzisiejszej rozmowie perspektywę społeczeństwa rosyjskiego. I nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale czy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć? Zadawaliśmy sobie pytanie, jak to jest możliwe, że w czasach II wojny światowej tak kulturalny naród jak niemiecki wspierał takiego zbrodniarza, nazistę Hitlera. Czy stosując oczywiście te porównanie i biorąc pod uwagę całą różnicę złożoności problemów, także czasu, czy nie mamy z tym samym do czynienia dzisiaj w Rosji? Może to wynika z tego, że część społeczeństwa autentycznie popiera Putina, a może część po prostu się boi. Ale efekt jest taki, że codziennie giną ludzie, codziennie, no nie wiemy czy codziennie, ale są deportowane dzieci ukraińskie na Syberię. Powtarzają się wydarzenia we współczesnym czasie, powtarzają się wydarzenia z lat II wojny światowej. To jest kolejny problem, przed którym staniemy i przed którym my jako Europa, ale także Rosja jako sama będzie musiała się rozliczyć.
Ale może państwo jest niezainteresowane właśnie wyjaśnianiem tego, bo cały czas tę politykę stosuje. Nie wyparło się tej polityki. Jeśli tylko sprzyjają okoliczności, to wszystkie doświadczenia, które były z carskiej Rosji, z czasów Czeki, z czasów Stalina, wszystkie te metody są przywoływane i wykorzystywane.
Te państwo rosyjskie, w takiej formie państwo rosyjskie na pewno nie wyrzeknie się tej formy. Co musi nastąpić? Społeczeństwo oddolnie musi odrzucić myśl o budowie imperialnej Rosji. Jeżeli to nie zostanie odrzucone, to będzie powtórka z historii, to będzie powtórka z czasów Imperium Rosyjskiego, z czasów Imperium Sowieckiego. Każde imperium, jeżeli chce przetrwać, musi prowadzić wojnę. Z wojną związane są też zbrodnie. I to jest podstawowa rzecz. Proszę zobaczyć, kraje europejskie zmieniły się w momencie, kiedy odrzuciły swoją politykę imperialną, zrezygnowały z imperiów kolonialnych. Rosja z tego nie chce zrezygnować. Ma cały obszar kolonialny w postaci Syberii, ma całą strefę wpływów, z której nie chce rezygnować, a przecież dla powiększenia tej strefy wpływów właśnie prowadzi wojnę w Ukrainie. Przecież Rosji nie brakuje ziemi. Rosjanie nie są w stanie zagospodarować tej ziemi, którą mają. Przecież nie potrzebują więcej ziemi. Jako państwo nie potrzebują, ale jako imperium potrzebują.
I stąd nie ma tych tendencji, żeby wyjaśniać zbrodnie, żeby rezygnować z tych narzędzi, zbrodniczych narzędzi, by utrzymać społeczeństwo w posłuszeństwie, w posłuszeństwo własne, ale także społeczeństwa podbitych rejonów.
Nie ma i w tej chwili, co już widzimy, nie ma żadnego dialogu z naszymi partnerami, byłymi nawet partnerami z Rosji, bo teraz dzisiaj trudno mówić, że to są partnerzy w przypadku tego, co się dzieje w Ukrainie. Ale my chcemy tutaj na własny użytek i też pokazywać, dawać przykłady z innych państw. Proszę zobaczyć, tam przynajmniej toczy się dyskusja. Tam, czyli w Ameryce Południowej, gościliśmy naszych przyjaciół z Argentyny i naprawdę, proszę mi wierzyć, kiedy brałem udział w dyskusji panelowej, to nie jest tak prosto mówić o tym dla nich, o swoich rodzicach. Znacznie łatwiej jest mówić, jak byłeś ofiarą, mówić o kimś innym. Natomiast zanegować własnego ojca i powiedzieć, że jest zbrodniarzem, to dopiero trzeba mieć odwagę. Pojedyncze osoby w Argentynie to zrobiły, czy w Chile. Natomiast w tej części świata, gdzie nie mieliśmy dyktatury prawicowej, ale mieliśmy dyktaturę lewicową, cały czas na to czekamy. Prawdopodobnie komunizm już nie będzie miał swojej Norymbergi, ale może będzie miał przynajmniej tą Norymbergę społeczną. Cały czas czekamy na to i czekamy na te rozwiązania. Natomiast my jako Muzeum Pamięci Sybiru będziemy prowadzili także te debaty, pokazując, jak w innych częściach świata próbuje się uporać z tą traumą przeszłości.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru. Nasza audycja będzie dostępna w internecie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.